O sobie mówi budowlaniec gawędziarz, ale już jeden odcinek jego podcastu wystarczy, aby przekonać się, że jest też człowiekiem niezwykle ciekawym świata, uważnym obserwatorem codzienności z niebanalnym poczuciem humoru. Jest też pasjonatem dobrej kuchni, gotowania i kulinarnych podróży.
Z Kubą, twórcą Niuniu Podcast, spotykamy się w sobotnie popołudnie, kiedy jego dom wypełnia zapach świeżo pieczonego chleba, by porozmawiać o życiu w Norwegii oraz dowiedzieć się, jak jeść w podróży, by nasze wspomnienia wypełniały się wyłącznie doskonałymi kulinarnymi odkryciami.
Razem dookoła świata. Odcinek o jedzeniu w podróży. Zapraszamy.
Ahoj! Tu Judyta
i Sebastian.
W naszym podcaście dzielimy się sposobami na budżet domowy, minimalizm, planowanie i szczęśliwe życie. Ale dziś zabieramy Was w wyjątkową podróż.
W tej serii spotykamy się z naszymi przyjaciółmi rozsianymi po całym globie, by porozmawiać o ich życiu na emigracji oraz pasjach, talentach i pracy. Każdy odcinek to inspirująca porcja wiedzy i dobrej rozrywki.
Razem dookoła świata.
Zapraszamy!
W dzisiejszym odcinku naszym gościem jest Kuba, Niuniu Podcast. Jest nam przemiło, że jesteś z nami na łączach i że zgodziłeś się na tę rozmowę.
Dla mnie też to jest fantastyczne doświadczenie. Pierwszy raz robię coś takiego. Jest mi bardzo miło, że to akurat mnie zaprosiliście. I muszę przyznać, że strasznie dziwnie słyszeć was w uszach, bo możecie mi odpowiadać. Zawsze mówię do was bez żadnego zwrotu. Fajne to jest.
Tak, ja mam dokładnie to samo, że wciąż jestem w takim dysonansie poznawczym, że jesteśmy na żywo i że jest responsywność między nami. Ale nadajesz swój podcast z Norwegii. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej, jak się tam w ogóle znalazłeś?
U mnie mój wyjazd do Norwegii to była bardzo spontaniczna decyzja. Ja byłem na jakiejś rozmowie o pracy zaraz po studiach i ta rozmowa skończyła się niespecjalnie, ponieważ zaoferowali mi jakieś niskie pieniądze i tego samego dnia byłem u swoich przyjaciół na kolacji, gdzie jednym z gości był chłopak, który już tutaj w Norwegii mieszkał chyba 15 lat i on po prostu mówi do mnie, no to się spakuj i przyjedź. I ja mówię, ale co ja miałbym tam robić? On mówi, no możesz iść nawet na budowę, ale przynajmniej będziesz miał pieniądze na podróżowanie, które tak lubisz. I ja tak naprawdę odwiedziłem go raz, żeby zobaczyć, jak wygląda Norwegia i po pierwszym razie już wiedziałem, że to jest miejsce do mieszkania dla mnie. No i tak szybciutko, szkoła jakaś norweskiego w Polsce, spakowanie rzeczy rodzicom do garażu i tak już chyba 6-7 lat prawie tutaj jestem, więc potoczyło się szybko.
A podczas twojego pobytu w Norwegii wyłapałeś jakieś takie konkretne rzeczy, które są charakterystyczne dla Norwegów, a czego w nas Polakach nie ma?
Oczywiście, to ja u siebie to znajduję, bo jak się przebywa długo z ludźmi, no to się łapie od nich niektóre rzeczy. Na przykład, jeżeli wchodzimy do autobusu, to w Norwegii kierowca sprawdza wszystkim pasażerom ważny bilet. I jeżeli na przykład ktoś tego biletu zapomni i zatrzymuje kolejkę, bo szuka go po kieszeniach czy w torebce, no to w Polsce już ktoś by z tyłu tej kolejki odkrzyknął, pospiesz się albo się odsuń, bo wszystkim się spieszy. Ja pamiętam, ja w Warszawie miałem tramwaj z domu do pracy co 3 minuty, a potrafiłem biec, żeby go dogonić, jakbym wiecznie się gdzieś spieszyłem. Oni się nie spieszą, więc ja już się teraz w kolejkach nie denerwuję, ale złapałem się też na takiej banalnej rzeczy, ponieważ jak będziecie mieli kiedyś okazję lecieć samolotem do Norwegii albo z Norwegii, w każdym razie z Norwegami, zauważcie, ilu mężczyzn w Norwegii ma w samolocie błękitną koszulę. Nie wiem, czy to jest jakaś zasada ubierania się, ale kiedyś się złapałem na tym, że jak właśnie miałem na drugi dzień lecieć odwiedzić moich rodziców, to uprasowałem właśnie błękitną koszulę i się wkomponowałem w samolocie. I czego jeszcze nie robię? Nauczyłem się tutaj nierozmawiania przez telefon w komunikacji miejskiej. Zawsze kończę rozmowę wsiadając do autobusu i mówię, że jak wysiądę, to oddzwonię. Tutaj w autobusach się nie rozmawia, co w Warszawie zdarza się bardzo często.
To bardzo miłe, szczególnie dla innych ludzi. Chciałbym też tak, wiesz, nie tylko zadawać, wiesz, pytanie-odpowiedź, tylko tak dzielić się takimi różnymi przemyśleniami i też może czasami od czasu do czasu wtrącić to, czego myśmy się nauczyli. Dla mnie takim dużym szokiem kulturowym to było to, że Anglicy wszędzie na końcu zdania wrzucają słowo please, czyli proszę. I w języku polskim po prostu zwrot grzecznościowy zaczyna się czy mógłbyś, mogłabyś, czyli ten zwrot jest jakby wtopiony w słowo, a tego słowa proszę jakby się nie używa tak często. Ja się łapię na tym, że czasami jak proszę kogoś o coś, choćby prostego, ale w języku polskim, to też nauczyłem się używać tego słowa proszę.
To są takie małe rzeczy, które ja uważam, że robią robotę właśnie, że nie zwracamy na to uwagi, a są, tutaj jest taki bezinteresowny uśmiech, ale nie taki amerykański z zębami, z mówieniem u mnie super, wszystko w porządku, tylko taki zwykły, szczery i oni to robią nagminnie wszyscy, to jest bardzo miłe. Ja też takie rzeczy lubię, bo to mówię, to są drobiazgi, które sprawiają, że życie jest przyjemniejsze.
Zdecydowanie, to my też mamy to standardowe how are you i nawet na spacer, jak wychodzisz gdzieś tutaj do parku, to wszyscy obcy ludzie mówią ci hej, hello i tak dalej i my to tak bardzo wchłonęliśmy, że zaczęliśmy to robić w Polsce i to jest mega dziwne, jak mówisz do człowieka na spacerze w Polsce, dzień dobry i jego mina po prostu jest.
To prawda. Jest jeszcze taka kultura, że jak się chodzi po górach w Polsce, no to się mówi dzień dobry na szlaku, nie?
Tak jest.
Ale tak. Ale tak na ulicy, że idziesz sobie po parku i ktoś idzie naprzeciwko i mówisz mu dzień dobry, to ludzie naprawdę się na ciebie patrzą jak na kosmita.
Pracując zaraz na początku przyjazdu do Norwegii, pracowałem w rafinerii i tam musieliśmy zdawać takie raporty, które co nas dziwi w kraju, jakie są różnice między nami. Pamiętam, że kiedyś właśnie napisałem, że bardzo szanuję to, że Norwedzy codziennie jak wsiadamy do autobusu wszyscy, to nawet jak nie znamy swoich imion, to się do siebie uśmiechamy. I oni mówili, a u siebie w kraju nie można się uśmiechać, jak się wsiada do autobusu, więc powiedziałem, że ktoś by prędzej pomyślał, że chce ukraść mu komórkę, a nie, że się... No bo jaki nienormalny wsiada i się uśmiecha do wszystkich w autobusie? Więc mówię, u nas to raczej popularne nie jest.
To prawda. A jeszcze taka tutaj mała dygresja, bo wiesz, my staramy się mówić poprawną angielszczyzną, tak samo jak poprawną polszczyzną. Natomiast Anglicy zupełnie nie. I ja mam takiego kolegę w pracy, który jest z Derby, miasta niedaleko nas. I on jak wchodzi do pracy, ja na przykład mu mówię hi AD, to on do mnie mówi o.
Oznacza all yeah, right.
I to jest takie charakterystyczne.
Ale ja pamiętam moją pierwszą wizytę w Anglii, a bywałem wielokrotnie i myślałem, że całkiem nieźle władam angielskim, ale po prostu to było takie zaskoczenie. To jest tak silny akcent. Piękny skądinąd, ale silny i naprawdę trzeba się wsłuchać, żeby swobodnie rozmawiać.
To jest też tutaj bardzo takie, było dla mnie mocnym szokiem, że miasto oddalone jedno od drugiego od siebie 20 kilometrów i są różne akcenty.
Pod tym względem akurat Norwegia jest chyba najbardziej zróżnicowana, bo oni nawet siebie nie rozumieją, jeżeli ktoś jest z odległej... Tu jest tylko 5 milionów ludzi, ale potrafią być ludzie z dwóch wiosek, którzy totalnie różnie mówią. Ja kiedyś myślałem, że u nas na przykład Kaszubi, Górale, że to są ogromne różnice. Tutaj różnice są jeszcze większe, są tak silne te... nie mam teraz słowa. Po prostu dialekty? Zupełnie inny język. Dialekty, dziękuję. Dialekty. I oni kompletnie się nie rozumieją. Czasami jest tak, że obcokrajowiec pomaga dwóm Norwegom zrozumieć coś.
No nie no, ale o ile jeszcze na Podhalu no to jest gwara, to będzie gwara, o tyle kaszubski, no to już jest chyba traktowany jako osobny język, nie?
Ja miałem w wojsku kolegę i on mówił, że przy mnie rozmawiał przez telefon i nie miałem zielonego pojęcia, ani jednego słowa nie potrafiłem wyłapać. Pamiętam, że mówił, że drzwi są za sztykune, to znaczy, że zamknięte, ale skąd to i do czego przyczepić nie potrafię, skąd to się wzięło.
Powiedziałeś, że już pierwsza wizyta w Norwegii przekonała cię do tego, że to jest kraj, w którym chcesz pomieszkać. Co tam spotkałeś, co cię tak mocno zachwyciło?
Akceptację taką i... nie wiem, jak na przykładzie mogę powiedzieć. Jeżeli w Polsce się jedzie po mieście, to wszystko jest zabilbordowane i wszędzie te twarze są wyfotoshopowane. Więc większość ludzi, ja jestem tęgi, więc większość ludzi ma kompleksy, jak jest ładowana takimi perfekcyjnymi obrazami z każdej strony. Tak samo jest w telewizji, tak samo jest właśnie w reklamach. W Norwegii, jak mam być szczery, im większym freakiem jesteś, tym większą karierę możesz zrobić. Jakbyście mieli kiedyś okazję zobaczyć norweską telewizję, to są ludzie, którzy mają jedno oko wyżej, drugie niżej i nigdy się nie photoshopuje niczego. Są na billboardach są Azjaci, są ludzie starsi i wszyscy wyglądają bardzo naturalnie. Więc no, rekordem była pani, która reklamowała w kostiumie kąpielowym olejek do opalania i ten billboard miał chyba ze 20 metrów, wisiał na pół lotniska w Oslo i pani nie wyfotoshopowali, miała taki lekki wąsik i ludzie robili sobie zdjęcia przylatując z innych krajów, bo ona miała taki wąs pod nosem i wszyscy na to zwracali uwagę, ale Norwedzy absolutnie na to nie zwracają uwagi, więc to właśnie tutaj jest fantastyczne, że oni tak fajnie akceptują wszystkich i nie ma skrępowania. Ja nauczyłem się tutaj zupełnie swobodnie czuć nago, nie krępować się. Jak kończę biegi przełajowe, to tutaj nie ma przebieralni, wszyscy po prostu zakładają suche ubrania na parkingu i nikt nie robi z tego żadnego cyrku. To jest fajne.
No, kiedyś po jednym biegu tutaj właśnie przełajowym w Anglii, w którym startowałem, przebierałem się już też na parkingu gdzieś tam, wiesz, drzwi sobie otworzyłem, się zasłoniłem, a gdzieś tam naprzeciwko jakaś jedna osoba miała taki, to wyglądało jak jednoosobowy namiocik, do którego wchodzi osoba na stojąco i się cała zapięła, wiesz, tak jak namiocik, nie? Po prostu zasunęła sobie wejście, w środku się przebrała, wyszła i wiesz, elegancko, nie? Ktoś, nie wiem, nie zasłonił się ręcznikiem, tylko kupił sobie w sklepie specjalny namiocik do przebierania się, nie?
No ale niestety pompuje nam się to od dziecka w Polsce, że mamy się wstydzić, mamy się zasłaniać. Ja się tego tu długo uczyłem, a najlepszym nauczycielem była moja sąsiadka z pierwszego bloku, ponieważ ja zanim się najpierw się ubierałem budząc, a potem dopiero zapalałem światło. I kiedyś zauważyłem, że ona wstaje o tej samej godzinie co ja naprzeciwko bloku i chyba do kawy używa mleka, ponieważ jak otwierała lodówkę, to oświetlała sobie światłem z lodówki cały biust, bo po prostu stała goła. I gdyby w Polsce kobieta zobaczyła, że ją obserwuje z innego okna, to by się po prostu zasłoniła i uciekła. A ona mi się codziennie kłaniała, więc jak ja wciskałem swój ekspres, a ona lubiła sobie kawę z mlekiem, to kłaniała mi się z zupełnie oświetlonym całym biustem naprzeciwko w budynku. I ja też się nauczyłem, że nie muszę robić cyrku i szukać gatek po ciemku, tylko mogę się swobodnie przebierać, bo jestem u siebie w domu. W Norwegii w związku z tym, że jest mało światła dziennego, raczej rzadko kto w ogóle ma zasłony czy firany, więc wszystkie okna są ogromne i widać wszystko, co się dzieje w domach, no ale nikt raczej po prostu nie zagląda, no bo nie wypada.
Super.
Prawda, ale mamy też to, że w Anglii też ludzie nie mają firanek, też okna są zasłony na wieczór na przykład, ale tak w dzień można przechodzić od okna do okna, zaglądać ludziom do środka i też z tym nikt nie ma problemu.
To prawda, nie spotkałem się z firankami jako takimi. A jeszcze jako taką ciekawostkę a propos tej golizny, to było chyba u jakichś jednych z takich podróżniczych youtuberów, których oglądamy i oni jak byli w Finlandii, to opowiadali, że, bo tam jest ta kultura sauny, że tam na przykład dzieje się tak, że jak na przykład chłopak przyprowadza dziewczynę po raz pierwszy do domu, żeby przedstawić jej rodzicom, to oni na przykład sobie wszyscy zrzucają ciuszki i wskakują razem do sauny, nie?
No ciekawie.
I wiesz, i ja tak sobie myślę, mówię, przecież co by się musiało zadzieć, żeby coś takiego przeszło w Polsce, nie? Jaka w ogóle rewolucja by musiała przejść?
Są ludzie, którzy zaszczepiają w Polakach już to takie swobodne podejście do nagości, do ciała. Jest taki, ja obserwuję takiego chłopaka, który nazywa się Fit on Trip na Instagramie i on w większości krajów, do których jedzie, robi sobie zdjęcie tyłem nago. I ma mnóstwo obserwujących i on zawsze pokazuje, że nie robi tylko dlatego, żeby się pokazać i przyciągnąć lajki tym, że się rozbiera, tylko pokazać, że on czuje się wolny i świetne robi posty pod tymi zdjęciami rozebranymi. Właśnie ostatnio chyba nawet był gościem w jakichś polskich telewizjach, bo z nim rozmawiali, więc zaczynają ludzie już odkrywać to, że nie należy się ciągle zakrywać.
To prawda, to jest pozytywny trend, natomiast myślę, że w Polsce to będzie wciąż długa, długa droga, a ten chłopak, o którym mówiłeś, to pamiętam, że wrzucałeś go kiedyś na stories na swojego Instagrama i też go tam podglądałam.
Tak, bo miałem z okazji z nim porozmawiać kilka razy i on też jakieś tam udostępniał moje rzeczy u siebie, więc było mi bardzo miło, dlatego pokazałem jego.
Super. Wiemy też, że dużo podróżujesz i podróże są jedną z twoich pasji. Czy możesz nam powiedzieć, zdradzić, w ilu krajach już byłaś?
Ojej, nie potrafię. Mam w domu taką mapę z drapkę. Ja to kiedyś kupiłem i miałem drapać wszystkie kraje, z których wrócę zaraz po powrocie. Potem jakoś tak robiłem to co ilość podróży hurtem. Znaczy nie to, że już widziałem wszystko, ale było po prostu tego sporo i ja nie pamiętam. Niestety moja ukochana Azja jeszcze jest przeze mnie kompletnie nieodkryta, bo to są absolutnie moje smaki, ponieważ ja podróżuję kulinarnie. Ja jeżdżę za jedzeniem, przyprawami i za smakowaniem. To jest główny mój cel podróży. No i niestety nie odkryłem jeszcze Azji, ale tutaj, nie wiem, nie wymienię krajów. Mogę powiedzieć, który kraj zrobił największe wrażenie na mnie, ale w ilu byłem, nie pamiętam.
To który zrobił największe wrażenie?
Największe wrażenie zrobiła na mnie Islandia, bo to nie jest podróż do innego kraju, tylko podróż na inną planetę. Ja o Islandii będę przygotowywał osobny odcinek, bo to jest naprawdę mnóstwo rzeczy do opowiedzenia. Islandia jest fantastyczna, a drugim takim miejscem, którym rozwalił mi głowę, była Syberia. Życie w Syberii wygląda zupełnie inaczej niż tutaj przy Moskwie na początku Rosji. To jest zupełnie inny kraj i polecam każdemu zobaczyć to, jak wygląda. Nie polecam podróży takiej, jak ja zrobiłem, bo ja pojechałem koleją transsyberyjską, więc tego bym nigdy więcej nie zrobił. Natomiast zobaczyć, jak wygląda ten świat, to jest magia.
My zdecydowanie polecamy twój odcinek na ten temat, który też wysłuchaliśmy z ogromną przyjemnością, malując litwy przypodłogowo w naszym domu. Świetnie to pamiętam, ale też pamiętam, że wymienialiśmy się różnymi przemyśleniami na ten temat, że to musiała być naprawdę niezwykła przygoda. Jakie smaki stamtąd ze sobą przywiozłeś?
Z Rosji najwięcej naprzywoziłem suszonych ryb, które odkryłem na Islandii, ale na Islandii one były bardzo drogie, a w Rosji kosztowały grosze. A pamiętam jeszcze to, co przywiozłem z Rosji. Znacie orzeszki pijni, których używa się do robienia pesto, i one są strasznie drogie w każdym kraju, a dzieci w Syberii wydłubują je same z szyszek i sprzedają je przy autostradach, stojąc z tymi woreczkami, więc nie pamiętam, no sprzedają je na kilogramy. Kupić w Oslo kilogram orzeszków pijni to jest bardzo dużo pieniędzy, natomiast tam kosztowało to grosze, a nierzadko oni prosili tylko o cigarety, a że mają po 11-10 lat, mówię, że możesz w łeb dostać, a nie papierosy, więc płaciłem po prostu im za te orzeszki, ale przywiozłem tych orzeszków pół plecaka, bo były po prostu mega tanie.
To też pamiętam, bo moi rodzice mają takiego znajomego, który przeniósł się na Syberię, mieszka 200 km od Irkucka i on też jak przyjeżdżał do Polski, a podróż zajmowała mu prawie 10 dni właśnie koleją transsyberyjską, to też właśnie przywoził całe wory tych orzeszków piniowych i ja to normalnie garściami jadłem, a mogłem to sprzedać i po prostu żyłbym jak król do dzisiaj. No ale cóż, orzeszki piniowe są jednak jednymi z najlepszych, jeżeli chodzi o smak, więc nie żałuję.
To prawda.
Wróćmy na chwilę do tej podróży na inną planetę, czyli do Islandii. Co stamtąd najlepiej wspominasz? Jakie smaki zostały z tobą?
Z kuchni tam aż taka zróżnicowana nie jest. Jeżeli chodzi o jedzenie na Islandii, pamiętam ten genialny chleb pieczony w ziemi, ponieważ tam ziemia jest tak gorąca, że oni zakopują ciasto i wykopują już chleb, bo tak jest przecież, tam oni są cały czas na lawie. I no, to jest też zabawne, jak tam się zobaczy pewne rzeczy, bo nikt nie wie, że tam są plantacje bananów na przykład. No, każdy myśli, że to jest zimny kraj, a tam ta ziemia jest tak gorąca, że spokojnie palmy się utrzymują. Więc, ale z jedzenia tak, chyba najbardziej pamiętam ten chleb i pamiętam zupę, ale to, bo bardzo często pamiętamy jedzenie ze względu na okoliczność, w którym jedliśmy, albo towarzystwo. I pamiętam, że po długiej podróży po górach oglądaliśmy chyba wodospady, trafiliśmy na stację benzynową, na której pani częstowała ugotowaną przez siebie zupą i do niej upiekła chleb. I pamiętam, że ta zupa była jedną z najlepszych zup, jakie jadłem w życiu, bo po prostu byłem mega głodny.
Tak, to prawda. Gdy już podróżujesz i chcesz próbować tych lokalnych potraw, to czy wyszukujesz sobie przed przyjazdem w dane miejsce jakiegoś konkretnego lokalu albo robisz research odnośnie konkretnych potraw, które chcesz spróbować, czy raczej idziesz z tym tematem na żywioł?
U mnie całe życie krąży koło jedzenia, więc ja nie tylko gotuję, ale ja czytam o tym, oglądam. Netflix jest genialny, który poleca bardzo fajne pozycje o gotowaniu. Ja mam przyjaciółki, które są blogerkami kulinarnymi i mam z nimi kontakt cały czas. I staram się robić jakiś taki research, jak gdzieś jadę, bardziej taki, co chcę zjeść, a nie dokładnie gdzie to chcę zjeść. A jeżeli już jestem na miejscu, to pierwszą taką rzeczą to jest podążanie za lokalesami. Ja patrzę, gdzie ludzie na przykład wychodzący z biura idą jeść. I tu też pamiętam, kiedyś poszedłem, jak właśnie w Irkucku, wspomnianym przez ciebie, po chyba, nie pamiętam ilu już dniach, dla mnie to było pół roku w tej kolei, ja tak chciałem zjeść coś normalnego i pamiętam, że pobiegłem do Burger Kinga, a potem mówię, kurde, przecież Burger Kinga będę mógł zjeść jeszcze mnóstwo razy w życiu. I zobaczyłem, jak schodzący robotnicy z rusztowania wchodzą do blaszanego baru. I to był genialny posiłek, który zjadłem właśnie w Irkucku, podążając za ludźmi. Kolejka na przykład ustawiona gdzieś jest też takim wyznacznikiem, że ktoś czeka, no to pewnie jest dobre. I tu mi się przypomina, jest taka omleciarnia w Amsterdamie, która podaje wyłącznie omlety. No i wszyscy chcą je zjeść na śniadanie, więc czekają tam rano. To można czekać nawet półtorej godziny, ale to półtorej godziny jest absolutnie warte tego czekania, bo podają najlepsze omlety.
No to po odcinku na pewno będziesz musiał podrzucić nam nazwę, bo...
Planujemy powrót do Amsterdamu.
Tak, planujemy powrót do Amsterdamu, więc będziesz musiał na pewno się podzielić z nami, gdzie dokładnie jest to miejsce.
To możemy spróbować zrobić spotkanie, bo ja Amsterdam chętnie bym odwiedził jeszcze raz. Zwłaszcza, że poleciałem do Amsterdamu w celu zobaczenia konkretnego obrazu, a niestety mi się nie udało, bo nie było go wtedy, więc bardzo chętnie polecę jeszcze raz i wtedy możemy iść na śniadanie razem.
Cóż, to by było wspaniałe w ogóle spotkanie. Naprawdę.
Genialne. A cały czas tutaj, wiesz, mówimy sobie o tych wszystkich pysznych smakach, które gdzieś tam próbujemy, które odkrywamy poprzez podróże. ale życie to nie jest wiadomo tylko bajka i czasami zdarzają się pewne rozczarowania. Chciałbym się ciebie zapytać, jakie było twoje największe kulinarne rozczarowanie? Oczywiście w kontekście podróżniczym.
Dwa przychodzą mi do głowy. Pierwsza to była, ja pamiętam, że jest taka fantastyczna francuska kanapka, która nazywa się Croque Madame i pamiętam, że pierwszy raz miałem okazję jeść ją w Paryżu, bardzo blisko przy Champs-Élysées, czyli przy głównym trakcie turystycznym. I jak po kilku latach wróciłem do Paryża, to pobiegłem tam natychmiast na tę kanapkę, a sekretem tej kanapki są genialne składniki. To musi być dobry chleb, świetna szynka, prawdziwy ser gruyère. A oni podali mi na jakimś tostowym chlebie z Tesco szynkę konserwową z jakimś zwykłym żółtym serem i po prostu to było taki zawód straszny, bo ja pamiętam smak tej pierwszej kanapki, więc ktoś po prostu już osiadł na laurach i zrobił. A druga rzecz, i to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy nie zapłaciłem za jedzenie, ponieważ jest taka genialna marokańska sałatka, która jest bardzo bogata, tam jest granat, kolendra. Te wszystkie marokańskie smaki, takie świeże, które świetnie pasują do tajinu. I zamówiłem w jakimś lokalu, do którego facet naganiał z ulicy i powiedział, że jak mi nie będzie smakować, to mogę nie zapłacić. Mówię, jeżeli jesteś tak pewny siebie, to chętnie. I podano mi sałatkę marokańską, która była pokrojonym pomidorem. Bez nawet cebuli i soli, po prostu pokrojonym pomidorem. I to się nazywało w menu sałatka marokańska, więc spojrzałem tylko na to i powiedziałem, że dziękuję bardzo i wyszedłem z tej restauracji. Więc zawód był ogromny. Nie pamiętam miasta, bo ja zjechałem całe Maroko, więc nie pamiętam, w którym to mieście, ale byłem rozczarowany.
Ale a propos takich właśnie wskazówek podróżniczych, to my odkryliśmy, żeby nigdy nie jeść w tych restauracjach, do których naganiają, gdzie ci kelnerzy stoją przed i zapraszają, bo to są faktycznie restauracje w większości nastawione na jednorazowego klienta, czyli serwują właśnie taki rodzaj doświadczeń, o jakim przed chwilą opowiedziałeś i warto sobie czasem może chwilę spędzić na internecie, wyszukując jakąś taką właśnie lokalną, rekomendowaną knajpkę, bistro, restaurację, niż zdawać się na tych panów na ulicach.
To prawda i mamy takie właśnie doświadczenie z naszej podróży do Portugalii kilka lat temu, gdzie w Lizbonie nas właśnie capnął taki...
My byliśmy strasznie głodni.
To prawda i było późno i w ogóle, ale capnął nas właśnie taki naganiacz i to jedzenie było takie...
Było okropne.
To prawda. A z drugiej strony, kilka dni później byliśmy w takiej miejscowości pod Lizboną, która się nazywa Setúbal i tam już byliśmy przygotowani na to i znaleźliśmy właśnie na jakimś blogu, to jakaś polska blogerka napisała o jakiejś małej knajpce, która jest jedną z iluś tam 10 knajpek na jakimś tam deptaku przy porcie. I myśmy tam sobie zadzwonili, zarezerwowaliśmy stolik, żeby nie było, że nas ominie i tak dalej. I faktycznie zaraz po naszym przyjściu lokal momentalnie wypełnił się lokalsami. Jedzenie było absolutnie fenomenalne. Naprawdę mega, a przez okna widzieliśmy, jak wszystkie inne sąsiednie knajpki były kompletnie puste, bo to już było w ogóle po sezonie, więc turystów tam praktycznie żadnych nie było. I tylko te lokale jeszcze bazowały na lokalnych właśnie klientach i no fantastycznie to wspominam.
Tak, te restauracje miały takie szklane ściany i my po prostu przez te szklane ściany spotykaliśmy wzrok smutnych kelnerów z restauracji obok. To było z jednej strony prześmieszne, ale z drugiej strony też przesmutne. A czy ty masz takie właśnie wskazówki, jakieś swoje haki na podróżowanie i na szukanie dobrego jedzenia?
No przede wszystkim bieganie za lokalesami, bo ludzie, którzy mieszkają gdzieś wiedzą. I jakimś wyznacznikiem, tak jak mówiłem, uważam, jest kolejka. Ten naganiacz nie jest dobrą reklamą, bo tak jak absolutnie się z wami zgadzam, do dobrej knajpy nikogo naganiać nie trzeba. A ten obraz, o którym mówicie, to ja widziałem w którymś mieście w Chorwacji. Gdzie faktycznie siedzieliśmy w pełnej włoskiej knajpie, do której trzeba było czekać na stolik, a po bokach w knajpach siedzieli kelnerzy i grali na telefonach w gierki, bo były totalnie puste. Tylko do tej środkowej dziki tłum przychodził. Więc ja zawsze szukam, no mówię, wcześniej patrzę, co piszą ludzie na jakichś blogach albo właśnie głównie podróżniczych. Co piszą, gdzie dobrego jedli i chcę tego spróbować, a tak to podążam i patrzę, gdzie kolejka. No czasami warto jest postać. Do dobrej knajpy nikogo nie trzeba zachęcać, więc ta, która jest pełna, na pewno nie zawiedzie.
To tak. Prawda. A czy masz jakieś swoje ulubione blogi podróżnicze, do których zaglądasz właśnie w poszukiwaniu wskazówek?
Tak jak mówiłem, lubię tego chłopaka z Fit on Trip i bardzo lubię dziewczynę z Globstory za naturalność. Ona jest taka prawdziwa, że mam ogromną przyjemność, nawet jeżeli wiem, że mówię o krajach, których nigdy nie odwiedzę, na przykład takim krajem, który uważam, że nie jest dla mnie, są Indie, to jeżeli ona o czymś mówi, to ja i tak z przyjemnością będę słuchał, bo jest tak sympatyczna, że z wielką przyjemnością, zawsze w kuchni ją oglądam, jak właśnie stawiam ją sobie na blacie. to bardzo lubię, bo ona potrafi odbiegać od tego, na przykład mówi, o właśnie mi komar usiadł na aparacie, albo taka jest po prostu zupełnie naturalna, bardzo ją lubię.
Tak, i my też z ogromną przyjemnością oglądamy Kaję i ja ją szczególnie cenię za to, że ona oprócz tych podróżniczych rzeczy robi historię o ludziach i daje nam taki wgląd w życie, w takie prawdziwe życie właśnie lokalsów i to jest wyjątkowe doświadczenie, takie bez wychodzenia z domu zupełnie.
Ona ma ten genialny cykl o twarzach, które pokazuje z różnych krajów i to jest przepiękne, jak ona zatrzymuje tych ludzi na chodniku i nagrywa po prostu twarz.
A jakie potrawy, smaki, przyprawy czy składniki, które poznałeś podczas swoich podróży, przywiozłeś ze sobą do domu i już nie opuszczają twojej kuchni?
Ja przywożę mnóstwo rzeczy. Jak sobie mam przypomnieć, ostatnią rzecz, ja podróżuję z plecakiem, nie mam bagażu głównego, więc ostatnio miałem w plecaku, wracając z Włoch, chyba 4 kilo parmezanu, ponieważ Włosi powiedzieli mi, jak można go przechowywać w domu, żeby mógł się nim cieszyć dłużej. I szczerze mówiąc, jeszcze chyba ze 3 kostki mam w zamrażarce, bo to się owija podwójnie folią aluminiową i on praktycznie za bardzo, no oczywiście najlepszy jest ten świeży, ale nie zmienia konsystencji i jest ekstra. A takim odkryciem absolutnym i sekretem, jeżeli ktoś chce zrobić świetny gulasz węgierski, to jest wędzona papryka i ja ją przywoziłem już i z Maroka, i z Francji, tylko ta węgierska jest absolutnie najlepsza, tylko jest bardzo delikatną przyprawą, że bardzo silną, więc delikatnie trzeba z niej korzystać, bo może zdominować potrawę, a sekretem jest właśnie to, że rozsypuje się ją na patelni i to ona, wołowina wciąga całą tę wędzoną paprykę. A przywożę zewsząd, a odkryciem takim dostępnym wszędzie bez podróżowania jest to, że w każdej szkole gotowania i w każdej restauracji, w której pytałem we Włoszech, jakich pomidorów używają, wszyscy, i tutaj będzie reklama, używają pomidorów Mutti. I one są dostępne wszędzie, a nie ma lepszych pomidorów, po prostu wystarczy przeczytać skład na puszce i każdy będzie wiedział, że to jest po prostu najlepsza rzecz, jaką można kupić.
Bo są tam pewnie tylko pomidory.
Zgadza się.
Po prostu. Tak jest. A wracając jeszcze na chwilę do Norwegii, to chcieliśmy poznać twoją opinię o kuchni norweskiej. Jaka ona jest, czy ją lubisz i co byś polecił dla kogoś, kto wybiera się do Norwegii i chce spróbować czegoś lokalnego?
Kuchnia norweska jest dosyć prosta, to nie jest jakaś skomplikowana. Ten kraj w ogóle, oni żyją bardzo prosto. Jak mogę wam podać przykład, jeżeli w Warszawie weszło się do Auchan i pamiętam, kiedyś koleżanka poprosiła mnie o kupno jajek i jakiegoś tłuszczu, chyba masła, to ja pamiętam, że tam było chyba, nie wiem, 150 metrów regału z samymi masłami. W Norwegii są dwa, solone i niesolone. Więc tutaj żyją wszyscy bardzo prosto i zresztą nie wpuszczają za bardzo tego zewnętrznego kapitału. Tutaj był chyba tylko Lidl i wytrzymał 4 lata. Wszystko jest tylko norweskie i bardzo proste, więc no ja dlatego zwożę te niektóre ingrediencje z całego świata, żeby mieć fajniejsze rzeczy do gotowania, ale oni jedzą dość prosto. Taką potrawą, która niespecjalnie przypadła mi do gustu, a Norwedzy ogromnie się cieszą, bo to jest potrawa świąteczna, nazywa się lutefisk, to jest taka ryba z ługu. Trochę smakuje jak mydło. Oni reagują na to tak jak my na bigos. Po prostu wszyscy się cieszą i klaszczą, bo jest bigos i w każdym domu smakuje inaczej. To lutefisk absolutnie nie jest moim smakiem. Ale jest taki flagowy norweski poczęstunek, którym już nawet moi polscy znajomi tutaj podejmują swoich gości, bo jest bardzo prosty, a bardzo zajmuje ludzi. Tutaj przede wszystkim nie podaje się tak jak w Polsce, żeby stół się uginał, tylko podaje się posiłek, który przeważnie zostaje cały zjedzony. I się sprząta po nim i tyle. A jeszcze ciekawostką jest to, że wszystko, co się przynosi do ludzi, należy ze sobą zabrać z powrotem, jeżeli zostało niedojedzone. Gdyby moja matka to usłyszała, to prawdopodobnie spaliłaby się ze wstydu, ale jeżeli przynosi się sernik na czyjąś imprezę i zostało zjedzone pół blachy, to należy zapytać, czy ktoś ma jeszcze ochotę, po czym zabrać to ze sobą. Nie wolno zostawiać tego w domach, do kogo się przyniosło.
Nie, no to karygodne.
Dla Polaków jest to ogromny szok. Ja pamiętam, jak ktoś złapał blachę ciasta, które przyniósł do mnie, a potem je zabrał, to mówię, Chryste, panie, przecież to... No potwarz. Mało tego, jak ktoś przychodzi na imprezę taką składkową, to niedopite butelki alkoholu również zabiera ze sobą do swojego, do taksówki i odjeżdża po prostu do domu. Ale jeszcze wrócę tylko do tego flagowego poczęstunku norweskiego. Jest bardzo prosty, ponieważ podaje się dobry biały chleb, solone masło, majonez i górę zamrożonych krewetek, albo mocno schłodzonych. I po prostu wszyscy siedzą dookoła przy stole, mają miseczki do mycia palców i to zajmuje bardzo dużo czasu, bo każdy robiąc sobie takie kanapki musi obierać wszystkie krewetki sam. I układa, smaruje masłem chleb, układa krewetki, nakłada na to majonez i wyciska cytrynę. Więc można tak spędzić cały wieczór, do tego podaje się białe wino.
Ja bym chciała wziąć udział w takiej kolacji.
Tak, bardzo mnie zainteresowałeś.
Ja to bardzo szanuję, krewetki i masło, bardzo.
Ja również. Chleb, gluten, krewetki, masło, wszystko. Wino, wszystko, czego mi do życia trzeba. Jeszcze tylko makaron, żeby tam był. I ja już jestem po prostu... Ja jestem wielkim fanem kuchni włoskiej, natomiast mam pewne bardzo przykre też doświadczenia właśnie, jeśli chodzi o restaurację we Włoszech. Ale to było właśnie spowodowane tym, że poszliśmy właśnie do jednej z tych restauracji, które po prostu były na zasadzie naganiaczy i była to restauracja zaraz koło Panteonu.
Smutne jest to, jak się pojedzie właśnie do Włoch i chce się spróbować czegoś włoskiego, a tutaj na całej linii ktoś rozczaruje. To jest takie nieprzyjemne. A ta potrawa, która zrobiła mi największy bałagan w głowie, to był stek we Florencji. Ja nie będę opowiadał szczegółów, bo weganie by mnie zagryźli, ale to jest tylko jedyne miejsce na świecie, gdzie są właśnie te krowy i to mięso. I obiecałem sobie na 40 urodziny jeszcze raz zjeść kiedyś tego steka, bo one podaje się najmniejszy, chyba może mieć kilo 100, więc to jest taki naprawdę solidny kawał mięcha. A to była najlepsza rzecz, jaką jadłem na świecie.
A czy możesz polecić jakieś dobre miejsca do odwiedzenia w Oslo? Takie, do których ty chodzisz i polecasz?
Z restauracji? To jest chyba sieciowa restauracja, ale jest na bardzo wysokim poziomie i bardzo ją lubię. To jest restauracja Olivia. Są chyba trzy w Oslo, ile dobrze pamiętam. Jest restauracja mała francuska, która nie pamiętam jej nazwy, ale jest w miejscu, które nazywa się Groneloka. To jest takie bardzo, bardzo modne miejsce w Oslo. Z fajnymi, malutkimi restauracjami. Ta restauracja ma chyba tylko 4 stoliki, więc bardzo łatwo ją znaleźć. Po prostu wpisuje się kuchnia francuska, Groneloka i jest taka malutka restauracja. To ona jest bardzo przyjemna. I gdzie ja jeszcze? No przede wszystkim może to nie potrawa, ale najlepsza kawa na świecie jest u gwiazdy wśród baristów Tima van der Boe i on właśnie ma swoją kawiarnię w Oslo, więc jedno takie malutkie espresso, to po nim można umyć wszystkie okna w wieżowcu. To jest po prostu taka siła, że i tam chyba są tylko 3 rodzaje kawy, ale smakuje nieziemsko, więc jeżeli ktoś jest smakoszem i będzie w Oslo, to koniecznie musi spróbować tej kawy.
No to zdecydowanie ja. To zdecydowanie dla mnie.
A co przywieźć podróży do Norwegii? Co zabrać ze sobą?
Myślę, że ser brązowy to jest coś, co zaskakuje wszystkich zawsze, bo to jest takie połączenie sera żółtego i dżemu. To jest po prostu słodki ser, taki karmelowy, który dzieci kładą w plastrach na gofry. Ja na przykład go wykorzystuję do tego, jak go zawożę do Polski, to znajomi moi jedzą z tym kanapki zamiast dżemu albo po prostu tosty rano. A ja wykorzystuję go do tego, że owijam jakąś mocno słoną szynką figi i kładę go na górze, więc jak on się jest słodki, roztopi się i wleci w figę, to bardzo fajnie łamie smak tej słonej szynki. To są bardzo fajne przekąski do czerwonego wina, bo są dosyć ciężkie.
Brzmi to naprawdę bardzo pysznie. To nigdy prawda. Nie mieliśmy okazji spróbować brązowego sera. A czy są jakieś smaki z Polski, za którymi tęsknisz? I takie, jak jesteś w Polsce, to jest pierwsza rzecz, którą chcesz zjeść.
No więc jeszcze wracając, to jeżeli uda nam się spotkanie w Amsterdamie, to ja przywiozę ten brązowy ser i będziecie mieli okazję. A jeżeli chodzi o polskie rzeczy, to pierwsze miejsce to jest twaróg. To jest coś, za czym tęsknię najbardziej. Ja mam kilka zamrożonych kostek, ale najbardziej lubię ten taki, jak się pójdzie rano do sklepu i odwija się z tego wilgotnego papierka i można go zrobić na przykład z miodem i orzechami albo ze szczypiorkiem i rzodkiewką, więc twaróg absolutnie z Polski to najbardziej za nim tęsknię. I kiełbasa, ale taka kiełbasa polska, która pachnie czosnkiem i takim konkretnym mięsem, a nie taka jak z... No w Anglii to chyba wiecie najlepiej, akurat ciężko o dobrą kiełbasę, bo ja tej angielskiej nie znoszę. Ale teraz muszę powiedzieć, że jestem jak taki rasowy Janusz, bo dzisiaj jadą do mnie koleżanki, które przejeżdżały przez moje rodzinne miasto i mama przygotowała mi kartonik suszonej kiełbasy, więc on za kilka dni będzie już w Norwegii. Także czasami nie da się tego pozbyć. Ja po prostu strasznie tęsknię za tymi smakami, więc czekam na ten samochód z dziewczynami. A taką rzeczą, taką potrawą, za którą tęsknię, a jest niemożliwa do kupienia, są gołąbki mojej mamy. Ja gotuję i gotuję całkiem nieźle, natomiast nigdy w życiu nie zrobiłem takich gołąbków, jak robi moja mama. I prawdopodobnie nigdy mi się to nie uda, więc czekam, aż będę miał okazję znowu je zjeść.
Jest coś czasami takiego magicznego, że jest ta jedna osoba, która gotuje tą jedną potrawę i ona robi to w taki sposób, że tego nie da się odtworzyć. U mnie w rodzinie to zawsze były kopytka mojej babci. Takie jeszcze najlepsze były dwudniowe, podsmażone na maśle. I one plus 10 do smaku jeszcze miały, jak się je jadły takim jednym konkretnym widelcem z drewnianym trzonkiem. I to wiecznie była wojna po prostu o to. A do tego piło się herbatę z jednego takiego emaliowanego kubka. I to jest smak absolutnie mojego dzieciństwa, te kopytka podsmażane na maśle. I to jest coś, czego od kiedy moja babcia zmarła, nie doświadczyłem i już najprawdopodobniej nie doświadczę. A za czym bardzo tęsknię.
To jest zabawne, jak mówisz o naczyniach, bo to jest w ogóle pomysł na nowy odcinek. Jak każdy ma takie naczynie, ja rok temu na urodziny dostałem wreszcie wymarzony zestaw porcelany polskiej, takiej, która mi się od dawna podobała. I mówię, okej, wszystko super, to ja się pozbędę wszystkiego, tylko jest taka jedna mała miseczka, z której jem zupę i tamta stara miseczka została. A z kolei mój tato ma swoją ulubioną łyżkę do jedzenia zupy, która jest jedyna nie od kompletu w kuchni i jedną jeszcze starą szklankę z koszyczkiem, z której codziennie pije kawę. Więc oni też już mają zupełnie inne zestawy, ale ta jedna szklanka w kuchni jest.
No, ja też jeszcze kiszę jedną, na dodatek obtłuczoną filiżankę do kawy, tylko dlatego, że po prostu ją lubię. I używam jej codziennie kilka razy, ale nie pozwalam wyrzucić. Jest uszczerbiona, ale jest moją ulubioną i ma zostać, dopóki się nie rozsypie na kawałki.
Dobra, ja jeszcze mam jedno pytanie, bo wspominałeś, że brałeś udział w lekcjach gotowania i to też słuchaliśmy w twoim odcinku o kulinariach. I czy też pod takim kątem planujesz swoje podróże? Czy wyszukujesz takie miejsca, żeby właśnie się nauczyć takiego przepisu jakiegoś konkretnego dla danego kraju? Jakie przepisy przywiozłeś ze sobą z tych lekcji gotowania?
Dwie rzeczy mogę wymienić, które są bardzo proste, ale właśnie te najprostsze rzeczy są czasami najtrudniejsze. Tak jak zrobienie tortu jest łatwiejsze niż upieczenie dobrego biszkopta, ale makaron, który wydawałoby się jest mega prostą potrawą, bo ma 3 składniki, więc nie powinno być specjalnie trudności i smakuje w każdym domu inaczej, a ja miałem okazję uczyć się tego w Toskanii. I oni pokazali mi kilka sekretów na robienie tego makaronu i od tamtej pory już absolutnie zrezygnowałem, poza ryżowym, który kupuję, to zwykły makaron robię po prostu sam. No oni są mistrzami świata w tym, jak się robi makaron i mają do tego swoje triki. A drugą taką rzeczą jest to z kolei warsztaty prowadzone przez moją przyjaciółkę w Warszawie, która prowadzi genialną piekarnię i przywiozłem od niej zakwas i przez cały dzień uczyłem się od niej, jak robić chleb. No więc dlatego co weekend mam w domu świeży chleb, który zawsze, jak widziałem zdjęcia na Facebooku, to się zastanawiałem, skąd ludzie mają tyle czasu, żeby to robić. A ja używam w tej chwili miksera, który sam wyrabia ciasto co 20 minut, muszę go włączyć na 3 minuty, a potem ciasto wyrasta przez całą noc w lodówce i w niedzielę rano zawsze cieszymy się świeżym chlebem. Więc z tych szkoleń, ja tak staram się, jeżeli gdzieś jadę i wiem, że mogę się czegoś nauczyć od lokalnych ludzi, na przykład na Syberii udało mi się wejść na zaplecze kuchni, gdzie pani pokazała mi, jak się lepi pozy, czyli te rosyjskie pierogi i pozwoliła mi stanąć i... A w Maroku pan wpuścił mnie też za grilla, tam było dziwnie, bo nawet nie kazał mi rąk umyć, ani nie miał problemu z tym, że nie mam fartucha, więc po prostu stanąłem z nim za grillem, pokazywał mi, jak się przygotowuje mięso.
Ale czy to wynika tak bardziej spontanicznie, jak jesteś w podróży, czy kierunek podróży jakby dopasowujesz do tego, że na przykład znalazłeś kurs robienia makaronów w Toskanii, to dlatego poleciałeś do Toskanii, czy to raczej w drugą stronę wyszło?
Takie rzeczy akurat trzeba już planować, bo to są rzeczy, które są bardzo oblegane przez ludzi i trzeba się dużo wcześniej zapisać, żeby załatwić sobie miejsce. Więc tak, to planuję wtedy. Są takie punkty. Ja nie planuję podróży konkretnie, tylko taki mam zarys. Ale jeżeli są szkolenia, no to muszę zrobić tak, żeby to szkolenie jednak odbyło się w konkretnym czasie. Ale nawet jeżeli czegoś nie zaplanuję, a gdzieś mi coś smakuje albo widzę, że można się wepchnąć do kuchni, no to ja jestem pierwszy, który lepiej się czuje w kuchni niż przy stoliku w restauracji, więc jeżeli się uda, to wejdę na pewno. We Włoszech wpuszczono mnie też kiedyś do z tyłu do cukierni i pan pokazywał mi, jak wyrabia się rurki, z których słynie ta cukiernia. Tyle, że tam już bardziej uważano i ubrano mnie normalnie w fartuch i czapkę. Ale czasami wszędzie, gdzie tylko się da, to ja ładuję się do kuchni.
Myślę, że będziemy już powoli kończyć. I na zakończenie chciałabym ci zadać takie pytanie. Za co lubisz swoją codzienność w Oslo, w Norwegii?
Za spokój. Za spokój. Taki nauczyłem się tutaj, jak ląduję w Warszawie, to zaraz zachowuję się tak jak wszyscy i na przykład biegnę po walizkę i nie wiem po co, bo one i tak wyjadą w tym samym czasie. Więc tutaj tego absolutnie nie robię i nigdy się nie spieszę. A codzienność, taką dosłownie codzienność, to uwielbiam moją panią z kawiarni codziennie rano, która nauczyła się już, mówi w kilku językach i mówi teraz też dzień dobry i miłego dnia. I jeżeli mogę sobie pozwolić na odrobinę prywaty, to ja zrobiłem kiedyś coś takiego, że napisałem, bo to jest sieciówka norweska kawiarnia, i pozwoliłem sobie napisać na ich profilu, że ta kobieta sprawia, że pół Oslo codziennie ma uśmiechniętą buzię, bo ona robi taką świetną robotę w tej kawiarni. I firma, która to dostała na Facebooku, wydrukowała, oprawiła i wysłała jej to z jakąś nagrodą do kawiarni. Ona mi się tym pochwaliła chyba rok rok temu latem. Więc jeżeli mogę poprosić i widzicie kogoś, kogo można docenić, a jest dobry w tym, co robi, nie wiem, w usługach, sprzedaży, gdziekolwiek, miło jest po prostu docenić czasami ludzi, bo się mogą tego nie doczekać, a to jest tak przyjemne, jeżeli ktoś doceni pracę, nawet jeżeli pracuje się tylko podając kawę, a ona robi to genialnie, więc za nią tęskniłbym chyba najbardziej codziennie rano, bo ona na mnie wręcz czeka, aż ja będę szedł do pracy.
A gdybyś miał się wyprowadzić z Norwegii, gdziekolwiek indziej na świecie, to oprócz pani z tej kawiarni byłoby coś jeszcze, za czym byś tęsknił?
No to tak jak mówiłem, za spokojem, za tym bezinteresownym uśmiechem, widokami, no bo tutaj wystarczy odjechać 30 minut od Oslo i mamy tak za oknami to, co ludzie mają na pulpitach komputerów w większości Europy, stoki narciarskie, no więc to te widoki są ekstra. No i prozaicznie, no za wypłatą, nie ukrywam, że tutaj się naprawdę godziwie zarabia, więc tego by mi brakowało, bo w tej chwili faktycznie... No teraz nie mogę, ale dużo łatwiejsze jest podróżowanie, kiedy zarabia się lepiej. W Polsce to nie było takie możliwe, przynajmniej przy takiej częstotliwości, jak ja to robię.
No to zgadzam się, że jakby posiadanie większej ilości gotówki znacznie ułatwia podróże i inne rzeczy niż jej nieposiadanie.
Zabawne, że my tutaj nie mamy gotówki. W Norwegii odbywa się praktycznie bezgotówkowy obrót pieniędzmi. Rzadko kto, ja chyba nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem w ogóle jakiekolwiek banknoty albo monety. Nawet jeżeli mamy coś takiego jak płatności telefonami, więc nawet dziewczynki, które sprzedają truskawki gdzieś przy ogrodzie, albo dzieci, które robią lemoniadę i leją ją na osiedlu do kubków komuś, kto wraca z przystanku, to wszystko się płaci telefonem i kartą. Praktycznie nikt nie ma gotówki.
To też bardzo ciekawa obserwacja. Ja myślę, że Anglia jest gdzieś po środku, choć dopiero niedawno odkryto płatności zbliżeniowe i takie cyfrowe płatności. To
jak myśmy przyjechali w 2015 tak. roku, to jak założyłem konto bankowe, dostałem kartę do niego i tam był list zamieszczony, w którym było napisane: teraz nowa funkcja contactless i w ogóle to jest technologia XXI wieku, wow, oh. A ja tak myślę, ej, hello, jakby w Polsce od 10 lat płacę zbliżeniowo, w ogóle o czym wy mówicie, nie?
Wiecie, co to ma plusy i minusy, bo tutaj jest tak, że dzięki temu, że my za wszystko płacimy kartami i telefonami, państwo dostaje dokładny obraz tego, na co wydajemy pieniądze, więc ja dostaję na swoim koncie, mam comiesięczny bilans, ile wydałem na kulturę, ile wydałem na transport, czyli na wszelkie bilety, ile wydaję na jedzenie, wiedzą dokładnie wszystko, więc jak potem idziemy do banku i chcemy się starać na przykład o kredyt na mieszkanie, to ktoś mówi, ale pan co weekend kupuje wino i to już może być problem, także to ma i plusy i minusy. A to, co jeszcze genialnego robią, jeżeli mówimy o Polakach za granicą, to fantastycznie przygotowany jest norweski urząd pracy, do którego ja poszedłem zaraz po przyjeździe i mówię, żeby mi pomogli, doradzili, jak mam szukać pracy, jak ją znaleźć. To pierwsze, co zrobili, to zaprosili mnie na szkolenie o różnicach między Norwegią a Polską. Oni zbierają grupy ludzi i dla tych najbardziej popularnych emigrantów z różnych krajów mają przygotowane szkolenie, które trwa 3 godziny i pokazuje, czemu Polacy nie powinni się dziwić w Norwegii i co może ich zaskoczyć, więc to jest genialnie przygotowane pod kątem emigrantów.
Bardzo,
bardzo fajne.
Bardzo fajna rzecz, bo tych szoków kulturowych, mniejszych, większych i takich rzeczy, które trudno czasem przeskoczyć w różnych krajach, nawet tak bliskich kulturowo, no bo wciąż i Norwegia, i Polska, i Anglia są jednak wciąż w tym jednym nurcie kulturowym, jest tak dużo, że naprawdę można w nowym kraju się czuć nieco przytłoczonym. Dziękujemy ci serdecznie za tę rozmowę. Ja myślę, że to będzie wyjątkowa gratka dla naszych słuchaczy i mam nadzieję, że będą mieli ze sobą przekąski, kiedy będą mieli słuchać. To była naprawdę dla nas przemiła sprawa móc z tobą porozmawiać na żywo. Wciąż mam dysonans poznawczy, pomimo że rozmawiamy godzinę i mam nadzieję, że to nie będzie nasza ostatnia taka rozmowa.
Jest mi bardzo przyjemnie, że wybraliście mnie do tego odcinka o Norwegii i tak jak w przypadku właśnie twoim, ja dokładnie mam tak samo, że zawsze próbuję wam odpowiadać, jak was słucham, a teraz wreszcie mogę dostać odpowiedź i myślę, że musimy pociągnąć jakoś ten temat Amsterdamu, jak ruszy już normalne latanie. To będzie bardzo przyjemnie spędzić razem weekend. Też wam dziękuję, bardzo było mi przyjemnie.
Dziękujemy, że byliście z nami podczas naszego pierwszego wywiadu.
Mamy nadzieję, że znaleźliście tutaj inspirujące wskazówki i ciekawą historię.
A przy okazji, że na waszych twarzach pojawiły się uśmiechy.
Zachęcamy do odwiedzenia Instagrama Kuby oraz przesłuchania jego podcastu o tej samej nazwie Niuniu Podcast. Zapraszamy też do pozostawienia pozytywnej opinii w waszych ulubionych aplikacjach do podcastów na temat naszego oraz Kuby podcastu.
Dobrego piąteczku.
Szufla!
To właśnie moja sąsiadka zaczyna imprezę. Oni chyba wiedzą, kiedy ja coś nagrywam.
Można mówić.
Mówię, la la la, la la la.
Wiesz jak brzmisz, jak tak trzymasz twarz i mówisz?
Nie będziemy ci przerywać, żeby to miało, żeby pudle się łatwiej montowało i tak dalej. Więc okay. Jak będziesz chciał sprawdzić, czy dalej jesteśmy, to dokończ swoją myśl i wtedy wiesz,
tak.
Zapytaj. Okej, okay, chcecie, żebym się rozwijał przy tych pytaniach, czy mam mówić zwięźle i krótko? Bo wasze odcinki nie są takie długie, a ja jak się mi nie przerwie, to mogę gadać godzinę. Więc to... chyba tak zwięźle i krótko.
Tak, ale żeby też nie było tak żołniersko, wiesz.
Dobrze, nie będę odpowiadał pojedynczymi słowami, spoko, okej.
Okay. Tak jak czujesz.
Dobrze.
Czy lubisz podróżować? Tak.
Czy lubisz jeść?
Tak. Dziękujemy, to był Jakub.
Przypomina mi się, jak kiedyś szedłem do takiej knajpy w Oslo i pytam się, co mogę tutaj zjeść, a pan tak spojrzał na mnie i mówi food. I mówię, a to moje ulubione.
No to proszę cię, przecież kanapka z chipsami to jest w ogóle osobna kwestia. To jest
no dobrze.
Traktowane też jako swego rodzaju potrawa narodowa tutaj. No.